Przed hejnałem drugie śniadanie.
Podstawa to ciekawość, a potem, kiedy już się zacznie, to poświęca się nawet lata na poszukiwania. Miłośników takich poszukiwań genealogicznych zrzesza działające od 10 lat w Krakowie Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne. Raz w miesiącu spotykają się i przy filiżance kawy każdy może opowiedzieć o swoich poszukiwaniach, a jeśli utkną w martwym punkcie, to też poradzić się specjalistów. Zainteresowanych jest coraz więcej.
Pierwsze spotykaliśmy się wirtualnie na forum ogólnopolskim genealogicznym. Szybka Zbigniew, prezes Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego, i w momencie, kiedy koleżanka nasza z Kanady, doktor genetyki, przyjechała do Krakowa i podpisywała książkę, była okazja, żeby się spotkać pierwszy raz. Po tym spotkaniu, panowie, koniec z forum, musimy się spotykać w rzeczywistości. Mówiło się wcześniej, tylko na mniejszą skalę. Tu pan już bardzo długo szuka swoich przodków.
Przeszło 40. To jest moje życie. To jest element mojego życia. Moja żona się wydziwić nie można. Ja jej tłumaczę, słuchaj, to mnie trzyma przy życiu. Nigdy bym tyle lat nie dożył, ile mam.
Skąd potrzeba? Potrzeba ciekawości. Skąd rodzina przyszła? Dlaczego ja się nazywam tak, a nie inaczej? Dlaczego mieszkam tu, a nie gdzie indziej? Historia. To jest właśnie ta ciekawość.
Kończyłem liceum. To mi zaczęło to w końcu gnębić. No tak, ten wujek, ciotka, ale jak to, na ile oni są rzeczywiści? I wtedy mama wyciągnęła na pakowym papierze rysowane maczaną obsadką przez jednego z wujów takie drzewo w postaci kręgów. Ja wtedy, aha. I poszedłem z tym do nieistniejącego już dworku Detloffów na Prądniku Czerwonym, gdzie mieszkała taka ciotka, stara panna familiantka. No i zaczęło się. I tak już to trwa 40 parę lat.
U mnie to trwa tylko parę lat, ale ja się szykowałam do tego, ponieważ zawsze mnie takie regionalne historie interesowały. To przecież historia rodziny też jest bardzo ważna. Mój zięć, który ożenił się z moją córką, mówił o tym, że jest spokrewniony z Kościuszką, mówił o tym, że jego pra Józef Kremer był profesorem filozofii. Chciałam to sprawdzić.
Postanowiłem w którymś momencie to po prostu na komputerze wszystko opracować, żeby, bo papier jednak się może zniszczyć. No i tak się zaczęło. Tu gdzieś się przewijało nazwisko, tam gdzieś tutaj w jakiejś historii miasta było opisane paru przodków, chciałem dursów wszystko zebrać do kupy.
Poszukiwać. Pierwsze to rodzina. Wypytać rodziców swoich, ciotki, babcie, dziadziów. Ja na przykład pożyczam dokumenty, książeczki wojskowe, stare zdjęcia. Ja to skanuję, mam u siebie w komputerze i zdjęcia im oddaję. Jak mi się wyczerpią te informacje, rodzina, parafia, księgi parafialne, księgi ślubów, urodzeń, zgonów. Tam jest dużo informacji. I zostały archiwa państwowe, decyzjalne, w których można właśnie dużo znaleźć informacji.
Bo ta sprawa się nigdy nie kończy. Ona ciągle jest aktualna. Ciągle się coś nowego znajduje, jeżeli się szuka.
Każdy z takich poszukiwaczy jest więc prawie jak detektyw, który krok po kroku gdzieś tam odkrywa swoją przeszłość, no i często te odkrycia są naprawdę niesamowite. O swoich poszukiwaniach będą opowiadać goście, a może ktoś z Państwa, naszych słuchaczy, próbował szukać swoich korzeni, udało się komuś odkryć swoje pochodzenie, przodków albo jakichś ciekawostek się dowiedzieć rodzinnych. 012-2003-333 hejnal@radiokrakow.pl, telefon i adres mailowy do Państwa dyspozycji.
Przed hejnałem.
Wykonanie drzewa genealogicznego było, jeśli dobrze pamiętam, jednym z zadań w szkole podstawowej. No ale to było takie małe drzewo, tam mieścili się zazwyczaj tylko rodzice, rodzeństwo, ewentualnie jeszcze dziadkowie i pradziadkowie, no a na resztę zwykle brakowało jednak znajomości historii rodziny i może też trochę cierpliwości, bo takie poszukiwania korzeni rodzinnych są bardzo czaso- i pracochłonne. Ale moim gościom wcale czasu nie szkoda, ani tej pracy włożonej w poszukiwania. W studio Zbigniew Szybka, prezes Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Anna Poznar, Marcin Niewalda i Magdalena Smolska-Kwinta, poszukiwacze z tego właśnie towarzystwa. Witam Państwa.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Jak się to u Was zaczęło? Skąd ta pasja poszukiwania? Pani Anno.
U mnie to jest sprawa z dzieciństwa, ponieważ mój ojciec, polonista, był zakochany w regionie, był takim badaczem kultury, interesował się przeszłością, obyczajami, kulturą. I to, co, czego się dowiedział, to, co napisał, publikował. A ja w tym uczestniczyłam. Później trzeba było wybrać kierunek studiów, no to wiadomo, kulturoznawstwo na uniwersytecie. I tutaj, na obozach folklorystycznych zbieraliśmy legendy, podania, opowieści miejscowej ludności o południcach, o różnych dziwożonach. To było wszystko takie ciekawe i to był ten klimat, więc to też było w zakresie moich zainteresowań. A później córka, studiując historię, miała za zadanie opracować drzewo rodziny. Ona zaczęła, no a ja kontynuuję.
I daleko dotarłyście? Które to pokolenie już tam
to znaczy
zapisane
tak,
w drzewie?
7 pokoleń w dół od rodziców mojej mamy. Ale mamy kilka drzew, bo trzeba było i rozpracować babcię, i rozpracować dziadka, i od strony mamy, i od strony taty. No i teraz zięcia trzeba było też rozpracować, który, no jak sprawdziłam, to rzeczywiście drzewo imponujące, bo to są krakowskie znamienite rody. I rzeczywiście tak, jak powiedział przed ślubem, że jest od Kościuszki, rzeczywiście jest. Ja to sprawdziłam. To jest pasjonujące.
Ma pani to drzewo ze sobą,
oczywiście,
prawda?
Tak.
Państwo tego nie zobaczą, ale ono jest naprawdę bardzo okazałe, choć pani Anna mówi, że to wcale nie jest jeszcze największe drzewo, jakie udało się stworzyć.
Łatwiej jest sprawdzić osoby, które są znane, czy były kiedyś, że tak powiem, na świeczniku, bo Józef
no tak,
Kremer...
o nich są informacje wtedy.
O nich są informacje w internecie, a ponieważ do niedawna miałam problemy z szukaniem tego typu rzeczy, bo szukałam, robiąc inne drzewa od rodziny mojego męża, na przykład szukałam tam, skąd pochodzą, rozmawiałam z ludźmi, a tutaj Józef Kremer, wyskakuje Józef Kremer. Jakich miał synów? Wszystko jest. Rydlowie, tutaj są na przykład są bardzo, bardzo ciekawe osoby, kobiety, które coś tutaj też dla Krakowa zrobiły. Na przykład Antonina Domańska z domu Kremer, która napisała historię Żółtej Ciżemki. Są bardzo ciekawe osoby, na przykład Stanisław Smolka, historyk, profesor UJ-u. W tym drzewie też są Estreicherowie. Są ludzie, którzy dla Krakowa bardzo wiele zrobili. No a mój zięć teraz skończył historię. Córka też historię skończyła na uniwersytecie. Wszystko to się tak jakby wpisuje w tą historię i wszyscy tak jesteśmy jedną całością i myślę, że się czegoś też możemy nauczyć, patrząc na te nasze korzenie też o sobie.
A pani ma takie dosyć znane nazwiska. Pani Magdalena, no jak było pani? Też było tak łatwo, że wpisała pani i wyskakiwało po prostu?
Nie, zdecydowanie nie. Nic nie wyskakiwało samo. Zresztą poszukiwania w internecie to nie jest jedyna droga poszukiwań. Tak naprawdę to może się sprawdzić tylko w przypadku znanych nazwisk. Osób, których historie, że tam już ktoś napisał, czy są one, są informacje encyklopedyczne. W moim przypadku tworzenie drzewa wywodu przodków rozpoczęłam z myślą o mojej córce. Jej chcę przekazać całą swoją pracę i ten trud włożony. I nazwiska, które się pojawiają w tym wywodzie, są znane poniekąd, bo również obejmowały szlachtę swojego czasu. Natomiast w moim przypadku, w naszym przypadku są to rodziny typowo chłopskie. I tutaj te poszukiwania są nieco trudniejsze, bo trzeba się udać do archiwów, trzeba znaleźć odpowiednie księgi metrykalne. Często tych ksiąg już nie ma, tak jest na przykład w przypadku miejscowości, które zostały za wschodnią granicą po ostatniej wojnie. Te archiwa, archiwum zaburzańskie, no nie jest kompletne po wydarzeniach wojennych. Trzeba pamiętać o tym, że często nawet chłopskie rodziny się przemieszczały z miejsca na miejsce.
Był taki moment, że tak stanęła pani w tych poszukiwaniach w martwym punkcie i no nie było za bardzo kolejnego ruchu?
Jest taki moment właśnie w tej chwili, mianowicie dotarłam z jedną gałązką do połowy XVII wieku dzięki księgom sądowym. Natomiast kolejne informacje pochodzą z końca, z początku XVIII wieku. I tutaj jest taka luka w informacjach, którą bardzo trudno będzie mi zapełnić, dlatego że księgi metrykalne się nie zachowały, a księgi sądowe się kończą w danym momencie i już potem nie ma nic.
No właśnie. Panie Marcinie, ile pan poświęca czasu, poświęcił właściwie czasu na poszukiwania?
To w latach mierzymy już, tak? Nocy, jakby je sumować, to wyjdzie kilka lat, tudzież wieczorów późnych bardzo długo. Zajmuję się tym chyba od momentu, kiedy mój dziadzio napisał taką sagę. Niewprawną ręką na maszynie jeszcze wydrukował sagę swojej rodziny. I ja się troszeczkę tym nie interesowałem w tym, traktowałem to jako taką fanaberię, ale potem zacząłem zauważać, że to, jak on opisywał swoich przodków, których znał, swojego dziadka, swoją babcię, to zacząłem się w to wczytywać, że dokładnie tak samo się zachowuję ja, albo moi rodzice. To jest niesamowite, że jest jakaś intuicja w zachowaniu, której na co dzień nie dostrzegamy.
No to geny, prawda? Tak?
Czy to jest przekazywane przez pokolenia, czy gdzieś w dzieciństwie? I to jest niesamowite, że to się ciągnie przez wiele wieków, jak się patrzy na historię jakiejś rodziny. Ponieważ prowadzę, rozwinąłem to teraz już w taki duży serwis, mam od różnych ludzi z całej Polski mam informacje, pomagam im rozwijać takie drzewa. Widzę, że są rodziny, które na przykład zajmują takie same stanowisko społeczne, czy powiedzmy taką samą opcję społeczną teraz w XIX wieku, w XVIII, w XVII wieku. Czy na przykład po stronie, powiedzmy, no nazwijmy to politycznie prawicy, lewicy, na przykład czegoś tam.
Czyli pewne rzeczy się nie zmieniają.
Tak, jest taki nurt, który widać, że przechodzi z pokolenia na pokolenie. Rodzinne. Czy jest to jakby źródło naszej intuicji.
Panie Zbigniewie, ilu was jest w towarzystwie genealogicznym? Czy przybywa tych osób, które szukają?
Tak, przybywa i osób jest coraz więcej. I teraz rotacja jest duża, bo...
Wykruszają się jednak, tak?
Nie.
Niektórzy.
Ktoś przyjdzie, dowie się czegoś, co zgubił gdzieś wątek i nie wie, co robić dalej, przyjdzie do nas, a u nas na spotkaniach dowie się wszystkiego. I tak przyjdzie na 2-3 spotkania, dowie się, gdzie można dalej szukać i wtedy się.
Ucieka na chwilę, tak. Ale jak gdzieś tam znowu się zgubi, to pewno przychodzi.
Na pewno przywróci.
No dobrze, to mamy jeszcze pytanie od naszej słuchaczki, od pani Bronisławy.
Jak tu zacząć poszukiwania tego drzewa genealogicznego, kiedy ja już mam przeszło 70 lat?
No ale to chyba właśnie to jest dobry moment, żeby zacząć. Pani Magdo.
Myślę, że każdy moment jest dobry. Tak naprawdę bez względu na to, ile mamy lat, no tylko trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jest to niezwykle czasochłonne, trzeba mieć dużo cierpliwości, trzeba się nie poddawać.
Myślę,
że tak. Natomiast jak się już połknie bakcyla, to się staje pewnym sposobem na życie. To jest pasja, od której tak naprawdę nie można się uwolnić.
Ale od czegoś zacząć się trzeba, a my Państwu oczywiście dzisiaj podpowiemy. Proszę nas słuchać. Do rozmowy wracamy za chwilę.
Przed Hejnałem.
Rozmawiamy o poszukiwaniach korzeni rodzinnych. Od czego zacząć te poszukiwania? Czy od siebie, czy może gdzieś tam od przodków?
Myślę, że należy zacząć od siebie. Znaczy są, jeżeli chodzi o kwestię graficzną, to tak naprawdę możemy zrobić albo drzewo, albo wywód przodków. I różni się to tylko i wyłącznie sposobem przedstawienia graficznego historii naszych przodków. Natomiast należy zacząć szukanie od siebie. Zebrać wszystkie informacje od najbliższych osób, rodziców, dziadków, cioć, wujków. I jak już zobaczymy, że dalej nie jesteśmy w stanie ruszyć, no to wtedy należy odszukać odpowiednią parafię, odszukać interesujące nas dokumenty w archiwum parafialnym lub w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Pani Anno, czy był taki moment, że chodziła pani od domu do domu i wypytywała o te swoje jakieś powiązania rodzinne?
Tak, to było w przypadku, kiedy robiłam drzewo mojego męża od mamy. Cała wieś Polana z Bieszczad została wywieziona po wojnie do małej miejscowości, do Nowej Wsi Grodziskiej za Złotoryją i tam każdy dom to jest rodzina. 15 pisarskich kilkunastu Danielaków. Nazwiska się powtarzają.
Bo jakoś trzeba było ich rozróżnić.
Trzeba było ich rozróżnić. Więc tutaj dowiedziałam się o tym, że każdy z pisarskich ma swoje przezwisko. Przezwisko czy przydomek. Najpierw nazwano tego Nestora rodu tak, na przykład Reperacz. To był Władysław Pisarski. A dlaczego Reperacz? Bo on nie mówił naprawić, tylko reperować. I cała rodzina Reperaczy. Gdzie idziesz? Do Reperaczy. Na przykład tu jeszcze mam coś takiego Funtyk, czy takie nazwiska, takie przydomki, które się właściwie mogą nam z niczym nie kojarzyć, a w tamtej społeczności coś znaczą. Na przykład Kolombina. Dlaczego Kolombina? Bo Nestorka była w płaszczu ubrana, biegała po wsi jak Kolombo, także wszyscy wiadomo od Kolombiny. Czy na przykład Sahara, czy Szubiaki, to są wszystko jakieś takie przezwiska, które w tamtym społeczeństwie funkcjonują. I ja właśnie tam chodziłam od domu do domu i pytałam, aha, wy jesteście od tych pisarskich, od Knopcia na przykład, czy od Musztardy, czy od Salcesona, czy Dolara. Także to są bardzo pasjonujące, że tak powiem, historie.
Ale czy wszyscy to rozumieją?
Właśnie, wszyscy tego nie rozumieją, bo parę razy zdarzyło mi się, że zapytano wręcz, ale po co ci to? No dlaczego ty to spisujesz? No właśnie, jak ktoś ma pasję...
Niektórzy myślą, że szuka się majątku.
Właśnie, po co ci to? Prawda?
Ty potrzebujesz... czego się szuka? Informacji, wiedzy o rodzinie, o przodkach.
Są też sprawy majątkowe, bo na przykład potomkowie Kazimierza Pułaskiego walczą o ogromny
majątek.
No, ten majątek nie wiadomo, czy jest w ogóle, ale to jest historia ciągnąca się od początku XIX wieku, obejmująca w tym momencie kilka tysięcy osób, którzy są potomkami kuzynów Kazimierza Pułaskiego. Jest gigantyczne drzewo przygotowane w różnych odpisach.
Pewnie każdy chciałby się znaleźć na liście tego.
Ale w mojej rodzinie też była historia jakichś zamków w Szkocji, które gdzieś tam jakaś Bielińska miała, czy jakaś ktoś inny.
Ale tak naprawdę to fajnie wiedzieć, no ale niekoniecznie z tych względów jakichś majątkowych czy finansowych. Natomiast no, jest to ciekawostka, którą warto z tej swojej historii wyciągnąć. Prawda?
To znaczy najlepsze jest to, że w zasadzie genealodzy, ci tacy zawodowi, uważają, że gdyby poszukać u wszystkich, znaleźć wszystkie możliwe koligacje, to każdy z Polaków znajdzie wśród swoich przodków Mieszka I. To znaczy wszyscy mamy połączenie z Mieszkiem I.
Ale tak daleko dotrzeć to chyba jest bardzo jednak trudno, żeby...
Nie, tak bardzo. Nie? Dlatego, że zawsze się znajdzie jakaś rodzina, która jest szlachecka, a szlachecka mówię dlatego, że ma łatwiej, że ma już opracowane gdzieś w XIX wieku, ktoś opracował jakąś genealogię, składając jedno do drugiego. Ja mogę się pochwalić, że na przykład odnalazłem linię łączącą Henryka Sienkiewicza z Mieszkiem I. To wszystko było znane, ale nikt tego nie złożył. I jest taka linia przedstawiona.
Czyli jak puzzle, prawda?
Tak.
To się wszystko układa. Pan Marcin poświęca część swojego zawodowego życia właśnie takim poszukiwaniom, ale pani jesteście amatorkami.
Tak, jesteśmy amatorkami, pasjonatkami genealogii i tak naprawdę każdy z nas w większości poświęca swój wolny czas, każdą wolną chwilę. Od tego nie można się uwolnić.
To jak jest choroba, tak mówiliście.
To jest jak narkotyk. To znaczy taki bardzo w sensie pozytywnym właśnie dobry nauk.
A co na to rodzina?
W moim przypadku spotkałam się z bardzo wielkim zrozumieniem i faktycznie i mój ojciec, i moja mama, i babunia, i mąż jak najbardziej starają się pomóc. Wyszukują dla mnie dokumenty.
A to nie jest tak, że mamo, może byś obiad ugotowała zamiast się zajmować tymi głupotami?
Nie, mama robi pierogi, a w międzyczasie, między zlepieniem jednego i drugiego pieroga, coś tam sobie wynotowuje. Tata przygotowuje dla mnie spotkania z rodziną, z którą się sam nie widział od wielu, wielu lat. Ja myślę, że takie poszukiwania też są niezwykle ważne dla scalania więzi rodzinnych, aktualnych. W dzisiejszych czasach, kiedy tak naprawdę życie pędzi w sposób niesamowity, kiedy
każdy sobie gdzieś
zajęty,
tam układa.
Rzadko spotykamy się na uroczystościach, to już nie jest tak jak kiedyś, bo po prostu jesteśmy przepracowani. Możliwość zorganizowania rodzinnego zjazdu właśnie związanego z genealogią, czy spotkania się przy okazji wyszukiwania zdjęć, to scala rodzinę, że tak powiem, do kupy i jest to niezwykle istotne.
Panie Zbigniewie, na czym polega taka specjalistyczna pomoc u Was w towarzystwie? Jeśli ktoś się zgubił i przychodzi, to w jaki sposób mu pomagacie, żeby jakoś o krok dalej się posunął w tych swoich poszukiwaniach?
Pomagamy w ten sposób, że wskazujemy, gdzie może znaleźć informacje i gdzie by należało szukać, bo są w archiwach państwowych krakowskich spisy ludności są bardzo dobre, bo tam można znaleźć całą rodzinę z datami urodzeń i z miejscami urodzeń. Także znajdujemy ojca, przykładowo rodziny, i później jego dzieci, gdzie są już daty urodzeń. I w ten sposób możemy się cofnąć coraz dalej.
Potem księgi metrykalne, potem jakieś archiwa sądowe, tak, na przykład, czy coś. To się łączy, scala się.
W tej chwili nawet się szuka w archiwum Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
A udostępniają takie dokumenty?
Tak. To znaczy ja sama nie szukałam, jeszcze nie pytałam, natomiast znam osoby, które uzyskały teczki z informacjami właśnie swoich przodków, czy to byli dziadkowie, wujkowie, czy ktoś tam inny, dotyczące ich życia zawodowego czy jakiegoś tam innego, więc nawet archiwum ZUS jest
przydatne.
Mamy
specyficzną sytuację, dlatego że w XVIII wieku ustrój nasz polski tak naprawdę polegał na związkach rodzinnych i na tej wiedzy o przeszłych pokoleniach. Natomiast 200 lat zaborów i walki, zaborcy przede wszystkim dążyli do tego, żeby rozbić więzy rodzinne. Były ileś akcji, które doprowadzały poprzez likwidację majątków, poprzez zabijanie, takie sprawy jak Katyń na przykład, to są tak naprawdę likwidacja osób świadomych, które te więzy rodzinne i te swoje intuicje przenosiły.
A my do rozmowy o poszukiwaniach wrócimy jeszcze za kilka minut.
Przed Hejnałem.
Czy udało Wam się dotrzeć do takich osób, które w rodzinie kiedyś mogły być bardzo kontrowersyjne, albo do takich ciekawostek rodzinnych, które Was zaskoczyły? Pani Anno?
Ostatnio dowiedziałam się od cioci, która tutaj mieszka w Krakowie, o historii zdjęcia rodzinnego rodziny z Wolskich. I teraz mam tutaj przy sobie to zdjęcie. Stoi tutaj cała rodzina. Petronela z Eliaszów z Wolska ze swoim mężem Janem i dziesiątka dzieci. I okazuje się, że oni nigdy tak nie stanęli, że to nigdy
do zdjęcia.
To zdjęcie jest po prostu zlepione. Fotograf tak zrobił, że ta rodzina, która wyjechała za granicę, nie mogła tutaj z tą rodziną stanąć, więc tak to jest zrobione, jakby byli, że tak powiem, na jednym zdjęciu w tym samym czasie uchwycony ten czas. I dopiero się teraz dowiedziałam o tym i tak jak wpatruję się w to zdjęcie, to widzę, że tu kobieta po lewej stronie nie ma stóp, ale jak ktoś patrzy na to pierwszy raz, to
nie zauważy. To
jest początek XX wieku, nie?
Tak, tak.
Czyli Photoshopa wtedy nie było, żeby można było skleić.
A jednak fotograf potrafił to zrobić.
Jakoś.
Ja mogę powiedzieć o takiej sytuacji. To znaczy, moja rodzina się, że tak powiem, rozrosła do około 2 milionów osób, które mam w bazie. Najstarszy jest przodek żyjący w VII wieku przed naszą erą. No nie bezpośrednio, ale to wszystko jest połączone w sieć. Ale między innymi, na przykład, dotarłem do niesamowitej historii miłości Adama Mickiewicza do kogo? Nie do Marli Wereszczakówny, tylko do drugiej dziewczyny, Ewy Ankwicz. Z bardzo bogatego rodu, bardzo bogaty ojciec. Zakochali się w sobie jako młodzi, ale ojciec powiedział, że nie będzie ślubu, bo nie będzie się żeniła, wychodziła za byle poecinę z Litwy.
On wiedział, prawda?
Kochali się niesamowicie. Mickiewicz napisał jej kilka wierszy zatytułowanych Do trzy kropeczki. Między innymi Ewa Choreszko jest właśnie na wzorze Ewy Ankwicz. Umieszczał ją w kilku innych tych. Ona miała swojego męża, swoje dzieci. Mąż umarł, potem została sama jako bardzo schorowana staruszka. Odmawiała jedzenia. I tylko wtedy pani, która się nią opiekowała, mogła jej dostarczyć pożywienie, gdy przynosiła jej portret Mickiewicza. Więc ku czym miłość do końca życia po prostu niespełniona.
I miłość, o której nie wszyscy wiedzą, bo tego w podręcznikach nie ma, prawda?
Właśnie. Takie rzeczy się odkrywa.
Ale genealog amator to odkrył. Także my jesteśmy tropicielami historii.
Czy to gdzieś tam jest?
W moim przypadku nie jest to taka typowa anegdota humorystyczna. Historia bardziej wzruszająca jest związana z moim pradziadkiem. Pradziadek Stanisław Mazurek tuż przed zakończeniem wojny jako żołnierz 10. Pułku Piechoty poległ w bitwie o Wał Pomorski. Zachowały się 3 listy wysłane przez pradziadka, 2 do jego córki, która wtedy również służyła, znaczy była w Wojsku Polskim, i 1 do żony, czyli mojej prababci. Był jeszcze 4 list, w którym dowódca zawiadamiał prababcię właśnie o śmierci pradziadka. Wiele lat po wojnie rodzice moi próbowali odnaleźć miejsce pochówku pradziadka i tak naprawdę te poszukiwania zajęły paręnaście lat. Udało się odnaleźć grób dzięki osobom, które ja poznałam właśnie zajmując się już genealogią, które podpowiedziały mi, że należy zwrócić się do Centralnego Archiwum Wojskowego. Stamtąd uzyskałam informację, gdzie dziadek został ranny i rok temu po raz pierwszy mogliśmy zapalić znicz na grobie pradziadka.
No i to wtedy jest satysfakcja, prawda, z takich poszukiwań?
I ogromne wzruszenie, bo tak naprawdę wcześniej nawet ja się nad tym nie zastanawiałam. Myślę, że do genealogii też trzeba dojrzeć.
Panie Zbigniewie?
U mnie historia była tego typu, że jak zaczynałem wypytać rodzinę, prawda? Pytam, mama, nie pamiętam. Tata, nie, dziecko,
daj spokój,
nie pamiętam. Daj spokój. I już idąc do parafii, przeglądając księgi urodzeń, znalazłem. Babcia urodziła się w Chicago. I mając, nie wiem, roczek, moja obecnie prababka wróciła, będąc do kraju, będąc w ciąży z drugim dzieckiem, i tu urodziła się jej córka, czyli młodsza siostra mojej babci. Jak dziewczynki dorosły, 18-19 lat, ta różnica w wyglądzie zatarła się. Babcia nie chciała wyjechać, bo ją nie chciała puścić, prawda, matka.
Wrócić do Chicago, tak?
Tak, bo ta młodsza siostra ją podpuszczała. To jak nie, to ja jadę.
Za ciebie.
Za ciebie, bo babcia miała papiery amerykańskie, prawda, tam się urodziła. I na jej papiery wyjechała do...
Czy zamieniły się w takim razie?
Zamieniły się. W 26 wyjechała do Chicago i pod jej imieniem, bo nazwisko było to samo, ukrywała się ta Józefa, ukrywała się jako Maria do 43 roku.
No, że też takie rzeczy są teraz możliwe. Jeszcze pewno długo by mogli Państwo opowiadać o takich swoich poszukiwaniach i historiach rodzinnych. Niestety czas nam się kończy, ale mam nadzieję, że zachęciliśmy przynajmniej kilku z naszych słuchaczy do tego, żeby gdzieś tam może w tej historii rodzinnej poszperać. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Zbigniew Szybka, prezes Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego, oraz poszukiwacze Anna Poznar, Marcin Niewalda i Magdalena Smolska-Kwinta byli moimi Państwa gośćmi.
Dziękuję.